各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
Wczoraj mówiliśmy o różnych przeszkodach, a konkretnie o takiej być może najtrudniejszej do poradzenia sobie przeszkodzie, jaką jest aktywność psychiczna, aktywność umysłu, czy inaczej aktywność błądzących, złudnych myśli. I mówiliśmy też o tym, że aby sobie poradzić z tą przeszkodą, szczególnie z tymi takimi głębszymi pokładami myśli, czyli z głęboko zakorzenionymi nawykami myślowymi czy strapieniami, musimy z jednej strony stosować metodę, znać metodę i stosować metodę praktyki, a z drugiej strony dysponować odpowiednią mądrością, czy inaczej mówiąc właściwym poglądem. Mówiliśmy też o tym, że czasem, jeżeli ktoś niewłaściwie interpretuje, czy niewłaściwie rozumie pewne prawdy buddyjskie, na przykład mówiliśmy o pojęciu niejaźni, czyli braku jaźni, czyli jeżeli ten pogląd nie jest właściwy, tylko błędny, wówczas może to prowadzić do jeszcze większych problemów. Te przeszkody, jakimi są te zakorzenione myśli, mogą się jeszcze nasilić. A więc ważne jest, żeby mieć właściwy pogląd i w sposób mądry, umiejętny radzić sobie z tymi myślami i strapieniami. Jeżeli chodzi o te głębiej zakorzenione strapienia, czy błądzące myśli, można je też nazwać niewłaściwymi, czy błędnymi myślami. I kiedy czasem zdarza się, że kiedy ludzie poznają, zaczynają zgłębiać dharmę Buddy, wówczas dopiero wtedy, kiedy zaczynają poznawać dharmę Buddy, zaczynają jakby tworzyć czy wzmacniać właśnie swoje strapienia, czy takie błędne, złudne myśli. Dzieje się tak wtedy, kiedy stosują, tak się czasem zdarza, że stosują przez dłuższy czas jakąś metodę praktyki, ale stosują ją w sposób niewłaściwy, w taki sposób, o którym już wspominaliśmy, że niejako stosując tę metodę praktyki krępują sami siebie, czy usztywniają się i jakby grzęzną w jednym miejscu. Ich praktyka dochodzi do takiego etapu zastoju, kiedy nie ma postępów, tylko jakby stosowanie metody w dany sposób, w taki sztywny, uparty sposób, nie przynosi żadnych efektów, żadnych korzyści w praktyce. I jeżeli tak jest, to wtedy ta metoda, którą nazwaliśmy też właściwą myślą, staje się w jakimś czasie takiego stosowania metody, można powiedzieć, niewłaściwą, czy błędną myślą, która gdzieś zakorzenia się w umyśle i jest taka bardzo sztywna, bardzo mało podatna na zmianę. I wtedy jest tak, że ta metoda, którą stosujemy, sama staje się pewną przeszkodą w naszym rozwoju. I taka osoba, która w niewłaściwy sposób stosuje tę metodę, często nie jest w stanie jakoś jej zmienić, albo nawet nie chce, nie jest skłonna zmienić, ponieważ jest bardzo przywiązana do właśnie takiego, a nie innego sposobu stosowania tej metody. Ponieważ metoda powinna być, którą stosujemy, powinna być czymś żywym i elastycznym i powinniśmy dostosowywać tę metodę i stosowanie metody do okoliczności, swoich okoliczności życiowych i do swoich uwarunkowań w praktyce. Czyli metoda powinna być takim narzędziem, które jest żywe, elastyczne i jakby dostosowujemy je do okoliczności. W przeciwnym razie staje się czymś martwym. I celem takiej metody jest, stosowanie metody jest też sprawienie, aby nasz umysł był coraz żywszy, bardziej elastyczny, żeby mógł łatwiej się właśnie dostosowywać do okoliczności. Tak więc, jeżeli stosujemy w taki sztywny sposób tę metodę, taki, można powiedzieć, ta metoda jest martwa, wówczas nasz umysł staje się taki sam. Nie staje się żywszy, bardziej elastyczny, tylko taki bardziej zaskorupiały i nasze strapienia czy błędny pogląd coraz bardziej się zakorzenia. A więc warto przyjrzeć się w swojej praktyce temu, jak my sami stosujemy tę metodę. Jeżeli dostrzeżemy coś takiego, że jakoś mamy poczucie, że utknęliśmy w praktyce i przez dłuższy czas jakoś nie widzimy postępów, no to wtedy jest wskazane, aby nawet od razu, jeżeli coś takiego stwierdzimy, jakoś dostosować swoją metodę, sposób używania metody, albo w ogóle zrezygnować z tej metody, którą stosujemy obecnie i wrócić do jakiejś metody bardziej podstawowej, do liczenia, zliczenia oddechów, czy do rozluźniania, do relaksacji. Po to, aby niejako wrócić do właściwego poglądu, do właściwej metody, właściwej myśli. To jest ważne, ponieważ w przeciwnym razie ten nasz jakby stan takiego usztywnienia i takiego zastrupienia i po prostu będzie się pogłębiał i praktyka zamiast przynosić korzyści stanie się kolejną, jeszcze głębszą, fałszywą myślą i przeszkodą w naszej praktyce. Więc jeżeli chodzi o te takie głębiej zakorzenione strapienia czy złudne myśli, na przykład jeżeli spojrzymy dotyczące właśnie metody i praktyki, możemy przyjrzeć się, jak to działa w kontekście praktyki cichej eliminacji. Jeżeli ktoś, powiedzmy, praktykuje, stara się praktykować cichą eliminację i podczas, nawet jeżeli już praktykuje od długiego czasu, ale właśnie przywiązany do jakiegoś takiego sztywnego, błędnego podejścia do stosowania metody, wówczas podczas spotkań indywidualnych z nauczycielem to może na różne sposoby się ujawnić. Na przykład jeżeli ktoś stosuje niewłaściwą metodę, czyli tak naprawdę nie wie, jak właściwie ją stosować, to kiedy jest pytany podczas spotkania z nauczycielem, proszony o to, aby opisał właśnie, w jaki sposób stosuje metodę, to ta osoba tak naprawdę nie jest w stanie jasno powiedzieć, co robi, kiedy stosuje metodę. To, co mówi, jest jakieś bardzo mętne, bardzo niejasne. I świadczy o tym, że tak naprawdę no, ta osoba nie wie, jak stosować tę metodę, a więc stosuje ją prawdopodobnie niewłaściwie. Inna możliwość to taka, że jakby generalnie takim błędem w podejściu do cichej eliminacji, w tym wypadku cichej eliminacji, jest posługiwanie się swoim myślącym umysłem, posługiwanie się wyobraźnią do praktyki, czyli zamiast na przykład świadomości całego ciała, bezpośredniego odczuwania ciała, tak naprawdę wyobrażamy sobie, że to ciało czujemy, że czujemy całe ciało. To samo odnosi się na przykład do rozluźnienia, o czym wspominaliśmy, że człowiek zamiast naprawdę rozluźniać ciało, tak naprawdę wyobraża sobie, wmawia sobie, że to ciało jest rozluźnione. I to samo, jeżeli chodzi o jakieś kolejne etapy, to jest możliwe przy kolejnych etapach stosowania metody. I w związku z tym tak naprawdę no, nie jest to właściwa praktyka polegająca na bezpośrednim odczuwaniu czy doświadczaniu, tylko zaangażowany jest w to myślący umysł. No i wtedy właśnie podczas ta praktyka tak naprawdę nie przynosi efektów, człowiek gdzieś tam nie utyka. No i podczas takich spotkań właśnie albo niejasno opisuje sposób wykorzystania tej metody, albo druga możliwość to ktoś może gdzieś przeczytał w jakiejś książce opis stosowania metody, albo usłyszał o tym podczas mowy darmy. Podczas spotkania z nauczycielem po prostu powtarza te usłyszane albo przeczytane słowa. Czyli nie mówi o swoim doświadczeniu, tylko tak jakby powtarza tę procedurę czy sposób stosowania metody zasłyszany czy przeczytany, ale którego tak naprawdę nie stosuje. Jeszcze inna możliwość jest taka, że dotyczy to szczególnie osób, które już, można powiedzieć, są takimi weteranami w praktyce, już od wielu lat praktykują, stosują jakąś metodę i pytane o to, w jaki sposób praktykują, w jaki sposób stosują tę metodę, nie odpowiadają wprost, tylko dają do zrozumienia, że no, bardzo dobrze ją znają, świetnie ją znają, mówiąc na przykład coś takiego, no, że byłem już na tylu odosobnieniach, byłem nawet na 49-dniowym odosobnieniu z Shifu Shengenem i tak dalej. Czyli nie odpowiadają wprost na pytanie, tylko jakby starają się stworzyć wrażenie, że ponieważ byli już na tylu odosobnieniach, więc jakby jest oczywiste, że wiedzą, jak stosować praktykę. Ale jeżeli ktoś, czyli w takim wypadku, jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że niewłaściwie tę metodę stosuje, albo jakoś może to wyczuwać, czy nawet wiedzieć, ale no, jest tak przywiązany do tego sposobu stosowania metody niewłaściwego, tej fałszywej czy niewłaściwej myśli, że no, nie jest taka osoba skłonna do zmiany. Po prostu woli trwać w tym fałszywym sposobie praktyki, Wówczas stosując taki sztywny, można powiedzieć, martwy sposób tę metodę, no jakby nie jest w stanie wyjść z zastoju, nie czyni postępu w praktyce, że ta praktyka tak naprawdę, ta metoda nie działa tak, jak powinna. A więc w związku z tym jest bardzo ważne, aby w praktyce, stosując metodę, po pierwsze jakby być bardzo czujnym, by przyglądać się właśnie, w jaki sposób stosujemy tę metodę, czy stosujemy właściwie i czy jest ona żywa, czy przynosi jakieś właściwe efekty. I jeżeli nie, no to żeby jakoś dostosowywać tę metodę, czy nawet ją zmienić. A więc powiedzmy, jeżeli chodzi o praktykę cichej iluminacji, to jest ważne, aby umysł był skupiony, aby wiedzieć, na czym mamy skupiać umysł, żeby mieć przedmiot skupienia i aby rzeczywiście stabilizować, skupiać umysł, ale jednocześnie, żeby umysł był bardzo klarowny, bardzo jasny. A więc są niezbędne te dwa aspekty skupienia, stabilizacji umysłu, wyciszenia umysłu i klarowności, czy takiej jasnej przytomności. Jeszcze drugą możliwością takiego fałszywego pojmowania metody cichej iluminacji, czy fałszywej praktyki, może to mieć miejsce wtedy, kiedy ktoś jako wchodzi w cichą iluminację przez ciszę, przez aspekt ciszy. Czyli wycisza, rozluźnia ciało, wycisza umysł, stabilizuje umysł, ale jakby nie ma tam wystarczającej klarowności, czy jasności umysłu, przytomności. I wtedy to wchodzenie poprzez ciszę prowadzi do czegoś, co można by nazwać taką martwą ciszą, czyli prowadzi do takiego stanu, mówiliśmy o tym, nieświadomości czy otępienia. Umysł po prostu staje się otępiały. Jest cichy, ale jest to taka, można powiedzieć, ciemna, martwa cisza. Nie ma tam aspektu iluminacji. Wtedy też jakby ta praktyka tak naprawdę nie jest skuteczna. A więc jest ważne, aby zachować czujność, przyglądać się stosowaniu praktyki i utrzymywać tę właściwą myśl, dbając o to, aby były te dwa aspekty. Aspekt oczywiście ciszy, czy skupienia, i jednocześnie aspekt klarowności, czy iluminacji. I dopiero wtedy, jeżeli w taki sposób praktykujemy, ta praktyka może przynosić właściwe efekty. W przeciwnym razie może taki niewłaściwy pogląd doprowadzić do jeszcze większych problemów, by pogłębić nasze problemy, zamiast poprzez stosowanie metody jakoś je rozwiązywać. To, o czym mówiliśmy tutaj do tej pory, dotyczy właściwego interpretowania sposobu stosowania metody. Ale inną pomyłką, którą można uczynić, jest niewłaściwe rozumienie podstawowych zasad dharmy. Wspominaliśmy tutaj o zasadzie niejaźni, czy braku jaźni, jako przykład właśnie jednej z prawd dharmy, czy nauk Buddy. I tutaj też niewłaściwe pojmowanie tych podstawowych prawd może prowadzić do głębokich strapień, do dużych problemów w praktyce i w życiu. Można tutaj przytoczyć taką historię. Kiedyś pod kierunkiem Shifu Shengena praktykował pewien młody człowiek. Kiedyś przyszedł na spotkanie właśnie z nauczycielem, z Shifu, i powiedział: Shifu, muszę chyba przestać praktykować. A Shifu mówi, no ale dlaczego, co się dzieje? On mówi, no bo jeżeli będę praktykował, to wówczas jakby stracę swoją osobowość. Chodzi tutaj o niejaźń, więc jeżeli będę praktykował, to nie, najpierw powiedział, że no bo jeżeli będę praktykował, to to mogę doznać oświecenia. Shifu powiedział, no ale czy oświecenie nie jest czymś dobrym? A ten Mogrzech powiedział, no ale jeżeli osiągnę oświecenie, to wówczas stracę swoją jaźń, stracę swoją osobowość. A jeżeli stracę swoją osobowość, no to co będzie z moją dziewczyną? No i okazało się, że ten młody człowiek właśnie miał niewłaściwe rozumienie właśnie tego pojęcia, czy tej prawdy niejaźni. Wydawało mu się, że praktyka, jeżeli doprowadzi do oświecenia, to jest to właśnie tożsame z osiągnięciem niejaźni, ale w jego wyobrażeniu wypłynował to tak, że wtedy straci swoją jaźń, że ona zniknie, straci swoją osobowość, no a wtedy no, nie będzie mógł mieć dziewczyny, a jeżeli nie będzie mógł mieć dziewczyny, to nie będzie mógł się ożenić, no i wyobrażał sobie, że to może doprowadzić do wielu problemów w jego życiu. Więc to jest przykład na to, że takie pojmowanie, fałszywe pojmowanie na przykład tej koncepcji niejaźni może budzić wiele obaw, wiele lęku, tak jak u tego młodego człowieka. I może właśnie prowadzić do tego, że ktoś w ogóle przerywa praktykę, nie praktykuje, ponieważ no, boi się takich wyimaginowanych skutków tej praktyki. Z kolei innym problemem, o którym już wspomnieliśmy, jest to, jeżeli ktoś też opatrznie rozumie to pojęcie niejaźni jako takie w taki sposób, że należy tej jaźni się pozbyć. No i taka osoba chce za wszelką cenę rzeczywiście tej jaźni się pozbyć, ponieważ uważa, że o to właśnie chodzi. I w związku z tym tak jakby neguje wszystko, co z tą jaźnią jest związane, czyli cokolwiek robi, cokolwiek myśli, cokolwiek mówi, to jest złe, ponieważ jest wypływa z jaźni, związane z jaźnią. Nawet posiadanie jakichkolwiek osobistych rzeczy, które są jakoś związane z jaźnią, to też jest postrzegane jako niewłaściwe. W związku z tym taka osoba może chcieć pozbyć się wszelkich osobistych rzeczy, ponieważ no, posiadanie ich jest niewłaściwe. A więc takie podejście oparte na fałszywym rozumieniu niejaźni też prowadzi do no, takiego bardzo autodestrukcyjnego zachowania i też jest niszczące i no, prowadzi do wielu problemów, wielu strapień. A więc tutaj ważne jest, aby właśnie też być czujnym i przyglądać się temu, w jaki sposób sami rozumiemy prawdy darmy, czy rozumiemy je właściwie, czy też mamy jakieś fałszywe o nich wyobrażenia, co może prowadzić do poważnych problemów. A więc ważne jest zarówno przyglądanie się temu, czy właściwie rozumiemy metodę, czy właściwie ją stosujemy, jak i temu, czy na poziomie koncepcyjnym mamy właściwe rozumienie, właściwy pogląd i czy przypadkiem jakieś fałszywe poglądy nie zaburzają naszej praktyki i nie powodują poważnych strat. Jeszcze uzupełnienie poprzedniej kwestii. Jeżeli chodzi o to pojęcie, buddyjskie pojęcie niejaźni, to fałszywe jego pojmowanie oznacza, że ktoś uważa jaźń za coś trwałego, za coś niezmiennego, coś, co ma jakiś trwały, niezmienny, jest trwałym, niezmiennym bytem, czy jakąś trwałą esencję. I takie niewłaściwe rozumienie niejaźni prowadzi do tego, że kiedy praktykujemy, to może prowadzić albo do jakichś obaw związanych z praktyką, ponieważ wtedy obawiamy się, że tutaj należy usunąć czy doprowadzić do zniknięcia jaźni, albo jakby to samo fałszywe pojmowanie tej jaźni prowadzi do takiego autodestrukcyjnego zachowania, ponieważ wtedy uważamy, że no właśnie należy usunąć czy doprowadzić do zniknięcia jaźni, którą pojmujemy jako coś trwałego. Natomiast no jaźń, pojęcie niejaźni oznacza po prostu, że jaźń, tak jak każde inne zjawisko, czyli można powiedzieć ciało i umysł, czy pięć skan, czy sześć funkcji, stanowią po prostu zbieg różnych przyczyn i uwarunkowań, które nieustannie się zmieniają. W związku z tym również jaźń jest czymś nietrwałym, czymś w ciągłym ruchu, jest w ciągłym przepływie, a więc nie jest niczym trwałym, nie ma jakiejś niezmiennej esencji. Gdybyśmy chcieli się pozbyć ciała i umysłu, by unicestwić jaźń czy swoją osobowość, no to oczywiście wtedy w ogóle nie moglibyśmy praktykować ani żyć. Traktujemy ciało i umysł jako pewnego rodzaju narzędzie, które umożliwiają nam życie, robienie różnych rzeczy, również praktyki i stosowanie metody. Unicestwiając ciało i umysł, czy powodując, że przestają być aktywne, po prostu tracimy możliwość zrobienia czegokolwiek, również praktyki, czyli dojścia do wyzwolenia. A więc to jest właściwe, aby odpowiednio w sposób poprawny rozumieć tę niejaźń. I teraz to pojęcie niejaźni jest tylko jedną z praw buddyjskich, o których tutaj wspominaliśmy. Są też inne prawdy dharmy, jak również różne nauki, o których mówili i pisali mistrzowie. Na przykład takim mistrzem jest mistrz Weineng, szósty patriarcha szkoły Chan, który z sutrze przypisywanej na przykład używa takich pojęć jak nie myśl, albo brak myśli, nie forma, albo brak formy i nie przebywanie, albo nie zatrzymywanie się. Ludzie czytając te nauki mistrza Weinenga i czytając ich pojęciach, też czasem wyrabiają sobie, niewłaściwie je fałszywie interpretują. Czyli kiedy czytają albo słyszą o nie myśli, to wyobrażają sobie, że chodzi tutaj o unicestwienie wszelkich myśli, wszelkiej aktywności psychicznej, wszelkiego myślenia. Rozumieją to tak, że praktyka ma prowadzić do całkowitego zlikwidowania myśli, do takiej całkowitego opróżnienia umysłu, czy w ogóle unicestwienia tej funkcji myślenia. I w ten sposób starają się praktykować. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek myśli, uważają, że to jest coś złego i należy się ich pozbyć. Czyli dążą do takiego stanu nieświadomości tak naprawdę w praktyce. Jeżeli chodzi o to pojęcie nieformy, to fałszywie interpretują w taki sposób, że nie tylko myśli należy unicestwić, ale tak naprawdę no, wszystkie formy są czymś złym, są czymś fałszywym. Wszystkie zjawiska, czyli inaczej mówiąc, wszystkie dharmy. A więc ciało, nie tylko myśli jako zjawiska, ale również ciało, wszystkie zjawiska zewnętrzne, wszystko to tak naprawdę należy unicestwić, nie można na tym polegać, nie można tego stosować, czy jakby wykorzystywać. Z kolei to pojęcie niezatrzymywania się czy nietrwania jest fałszywie interpretowane, czy może być fałszywie interpretowane w taki sposób, że chodzi o to, aby w żaden sposób nie kontaktować się z jakimikolwiek zjawiskami, czyli z myślami, z przedmiotami, z ciałem, no z wszystkimi zjawiskami, które postrzegamy, że to nietrwanie, zatrzymywanie się polega na tym, że niewskazany jest kontakt. W związku z tym każdy kontakt, każde postrzeganie czegokolwiek, czyli kontakt narządu zmysłu z przedmiotem zmysłu, uważany jest za coś niepożądanego, za coś niewłaściwego. To są wszystko fałszywe sposoby rozumienia tych prawd, ponieważ jeżeli chodzi o niemyśl, to tutaj nie chodzi o jakby unicestwienie wszelkiego myślenia, tylko chodzi o nieprzywiązywanie się do myśli, nie grzęźnięcie w jakiś, nie fiksowanie się na jakichś myślach, które się pojawiają w umyśle. Podobnie jak, jeszcze wracając do pojęcia niejaźni, nie chodzi o unicestwienie fałszywie rozumiane jako trwała jaźń, tylko chodzi o pozbycie się przywiązania do jaźni, czyli uwolnienie się, czy osłabianie swojego egocentryzmu. Tutaj chodzi o to, aby powiedzmy w kontekście cichej eliminacji, kiedy pojawiają się myśli, to nie chodzi tutaj o to, aby je unicestwiać, czy że nie powinno ich być, tylko chodzi o zauważanie ich, ale nie przywiązywanie się do nich, nie podążanie za nimi, czy nie wdawanie się w nie, nie odpychanie ich również. Takie jest poprawne rozumienie tego pojęcia niemyśli. Gdybyśmy w ogóle nie mieli myśli, to oczywiście nasz umysł nie mógłby funkcjonować, nie moglibyśmy tak naprawdę niczego zrobić, nie posługując się umysłem. Jeżeli chodzi o nieformę, to właściwe rozumienie to jest takie, że podobnie, jeżeli postrzegamy różne formy, czy to myśli, czy swoje ciało, czy zjawiska zewnętrzne, to nie chodzi o to, żeby ich nie postrzegać, tylko, czy że niedobrze, żeby istniały, tylko po prostu też nie przywiązywanie się do nich. Nie postrzeganie ich jako właśnie trwałych, niezmiennych, jako mających jakiś taki samodzielny, niezmienny byt czy esencję, tylko postrzeganie pustki wszystkich zjawisk. Znowu, gdyby nie było żadnych form, wówczas nie można by w ogóle funkcjonować, nie można by też niczego robić. Jeżeli chodzi o tą zasadę nietrwania czy niezatrzymywania się, to oczywiście nie chodzi tutaj o w ogóle niekontaktowanie się z jakimikolwiek zjawiskami, tylko o to, żeby nie przywiązywać się w trakcie kontaktu z różnymi zjawiskami, żeby nie przywiązywać się, nie lgnąć do tych zjawisk, do myśli czy różnych przedmiotów, tylko by rejestrować je, ale nie przywiązywać się. I właśnie kiedy stosujemy metodę, jest ważne, powiedzmy właśnie metodę eliminacji, właściwe zrozumienie tych, powiedzmy, tych trzech pojęć używanych przez mistrza Weininga jest bardzo ważne, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie właściwie stosować tę metodę eliminacji. Czyli jeżeli pojawiają się myśli, to po prostu wyraźnie widzimy ich pojawianie się, ale nie pozwalamy im wytrącić się z równowagi, nie pozwalamy im nas rozproszyć naszego umysłu, tylko nadal trzymamy się metody. Jeżeli postrzegamy jakiekolwiek formy poprzez na przykład jeden z pięciu zmysłów, pozostałych zmysłów, wówczas też nie postrzeganie tych form nie wytrąca nas z równowagi, nie zaburza naszej praktyki. Ale jednocześnie jesteśmy klarownie ich świadomi. Nie, umysł jest jasny, klarowny, nie pogrąża się w takim stanie nieświadomości czy otępienia. I to samo z niezatrzymywaniem się, czy nie zatrzymywaniem się, czy nie przebywaniem czymś. Wszelkie zjawiska, które się pojawiają, jakby nie podążamy za nim. A więc tutaj w trakcie, jeżeli stosujemy metodę ćwiminacji, gdyby na przykład jakby znowu patrząc na te trzy prawdy i fakt stosowania metody, ponieważ metodę nazwaliśmy właściwą myślą, gdyby fałszywie rozumieć tę prawdę o niemyśleniu, czy tę zasadę niemyślenia, wówczas no, nie moglibyśmy, nie byłoby żadnej metody, którą moglibyśmy stosować, metody jako tej właściwej myśli. Niewłaściwie rozumiejąc prawdę, czy zasadę nie braku formy, czy nieformy, wówczas też no, nie można by stosować żadnej metody. Po prostu żadnej metody, która miałaby jakąś formę, nie można by stosować. Natomiast przy tym fałszywym rozumieniu nielgnięcia, czy niezatrzymywania się, nawet jeżeli mielibyśmy jakąś metodę, która ma jakąś formę, no to jakby fałszywie rozumiejąc to niezatrzymywanie się, no nie moglibyśmy utrzymywać, skupiać na niej umysłu, ponieważ byłoby to właśnie zatrzymywanie się na jakiejś formie. A więc tutaj ważne jest, żeby właściwie rozumieć na przykład takie zasady, ponieważ ma to takie bezpośrednie przełożenie na sposób naszej praktyki. Tak naprawdę, aby praktykować, musimy na początek dysponować jakąś metodą, aby jakby pozbyć się wszystkich metod. Na początek potrzebujemy metody, aby właśnie skupić umysł i aby klarownie ten umysł był, jakby postrzegał tę metodę i był na niej skupiony. A więc najpierw jest ta właściwa myśl, czyli metoda, i skupiamy na niej umysł, skupiamy na niej uwagę, jasno ją postrzegając i jakby cały czas do niej wracając, czyli skupiając jednocześnie i rozjaśniając umysł. I stosując tę metodę, kiedy pojawiają się jakiekolwiek inne zjawiska, czy myśli, czy jakieś wrażenia, to ten aspekt klarowności, który utrzymujemy, czy czujności, powoduje, że jasno postrzegamy to wszystko, co się pojawia. Natomiast ten aspekt ciszy czy skupienia zapewnia to, że cokolwiek właśnie w taki jasny, klarowny sposób widzimy, nie zaburza naszej praktyki, nie wytrąca naszego umysłu równowagi z tego stanu skupienia. I taki sposób praktyki ćwiminacji jest właśnie właściwy i może prowadzić do zjednoczenia ciała i umysłu, a następnie do jakby w ramach tej klarowności i ciszy można rzeczywiście, widząc jasno zjawiska, nie będąc przez nie poruszany, można zobaczyć ich prawdziwą naturę, czyli innymi słowy niejaźń albo pustkę wszystkich zjawisk. A więc jest bardzo ważne, aby jednocześnie mieć, dysponować jakimiś sposobami praktyki, metodami, właściwie rozumieć ich stosowanie, proces i etapy ich stosowania, a jednocześnie mieć właściwe zrozumienie tych praw darm, które mogą mieć bezpośredni wpływ również na praktykę, na stosowanie praktyki.